Dzień dobry wieczór, Piotrze.
No, witam, witam. Witam Marku, witam wszystkich w kolejnym odcinku wakacyjnej serii poświęconej serialom.
Tak, dzisiaj będzie imperialnie, fundacyjnie i imperialnie, no bo będziemy omawiać serial, który był sobie zaistniał 2 lata temu. Pierwsze odcinki się pojawiły. Serial Fundacja. Troszkę punktem wyjścia i takim zapalnikiem naszej dzisiejszej audycji jest to, że właśnie pojawił się 2. sezon Fundacji. Kolejne odcinki co tydzień pykają. No to wiecie Państwo, zanim się zacznie oglądać sezon 2, warto zainteresować się sezonem 1. W tym przypadku to Piotr jest neofitą. Ja już ten serial mam zaliczony od dawna i Państwo wiecie, że jestem jego takim skrytym fanem, natomiast Piotr oglądał go na świeżo, no i to teraz ja mogę zadać pytanie, jak ci się, Piotrze, podobało albo nie podobało?
Ja może o tym wszystkim powiem gdzieś tak po środku naszej audycji albo na końcu, bo to bardzo ukierunkuje jej przebieg. No tak, dzisiaj mówimy o Fundacji, która oparta jest o prozę mistrza, wręcz klasyka gatunku Isaaca Asimowa. Wiesz, gdybym powiedział, jak mi się to podoba, wiele osób mogłoby się zasugerować i mogłoby się zasugerować niesłusznie, bo moja opinia na temat Fundacji jest bardzo, bardzo subiektywna. Ale wiesz, ja bym wyszedł do takich bardzo ogólnych kwestii, bo rozmowa o serialach to często jest dobra okazja, żeby poruszyć pewne zjawiska, które im towarzyszą. I mówiliśmy w tamtym naszym pierwszym odcinku o szeroko pojętej serialozie, która dotyczy często filmów z wyraźnym wątkiem fantastycznym, horrorowym, przy czym tutaj na tym zarysowuje się też taki podgatunek jak fantasy czy mystery. Dzisiejszy serial, który będziemy omawiać, kwalifikuje się jako taki typowy science fiction. Nie wiem tylko do końca, wiesz, w którym podgatunku, czy to jest space western, czy space opera. Jak oceniasz, powiedz, wszelkie próby podejścia twórców do seriali, które oparte są o klasyki, albo są wyodrębnione z wielkich serii? Bo przecież mieliśmy Mandalorianina, mamy chyba zapowiedź serialu opartego o uniwersum Dune'y, mamy kolejne Star Treki, Picarda, zbliża się Netflixowy Problem Trzech Ciał. Oznacza to, że sci-fi przeżywa jakiś swój, wiesz, renesans dzięki serialom. A światy, które są tam przedstawione, dają się modelować tak, że można z nich stworzyć naprawdę, naprawdę wielowątkowe historie. Czy to jest gatunek, który jest idealny do seriali?
Wydaje mi się, że tak. Natomiast ty tak mimochodem poruszyłeś pewien problem, który, nie ukrywam, nurtuje mnie. To jest problem wierności oryginałowi. To od razu to powiedzmy, że Fundacja filmowa z oryginałem ma coś wspólnego, aczkolwiek to nie jest ekranizacja książki, raczej wzięcie pewnych wątków i potraktowanie ich na nowo. Po nowoczesnemu, że tak się wyrażę, i to nie zawsze robi dobrze samej opowieści. Ja, kiedy oglądałem po raz pierwszy Fundację, no to na początku mi to przeszkadzało, ale w końcu sobie wytłumaczyłem, żeby oglądać ten serial jakby w oderwaniu od pierwowzoru. To znaczy zapomniałem, na ile umiałem, zapomniałem na chwilę o Fundacji Asimowa i zacząłem oglądać Fundację filmową. Tam oczywiście sporo cech zbieżnych jest, ale wiecie Państwo, u Asimowa na planetę imperialną, centrum ludzkiego świata, przybywa chłopak, który jest wezwany, zaproszony przez Sheldona, który jest takim człowiekiem, który przewiduje, zajmuje się tak zwaną psychohistorią i przewiduje rychły upadek imperium, potężnego imperium galaktycznego, obejmującego, no, jak sama nazwa wskazuje, całą galaktykę, trwającego od tysięcy lat. No, przewiduje upadek tego imperium, ale znajduje też środek zaradczy. No, tam przybywa chłopak. No, jak się Państwo zapewne domyślacie, bo to nie trzeba specjalnej przenikliwości, w naszym filmie, w naszym serialu oczywiście przybywa dziewczyna. No, musi być jakaś sprawiedliwość i środowiska postępowe nie odpuszczą, jeśli w oryginale czegoś nie zmienią, bo właściwie dlaczego nie? No i to już mamy na początku. Tam od razu na początku widzimy też ciekawy wątek podróży takich nadprzestrzennych. Nie będę Państwu za dużo zdradzał, ale to na mnie zrobiło pewne wrażenie, zarówno pod kątem efektów, które tam są użyte, no też bez przesady, ale jednak pewne było to dla mnie ciekawe, to poruszanie się, no i tak trafia z, za przeproszeniem, galaktycznego wypierdziszewa, ta dziewczyna trafia do centrum Imperium, do planety, na której urzęduje imperator, a właściwie trzech imperatorów, to też jest pewna nowość w stosunku do pierwowzoru książkowego.
No tak. Druga sprawa, wiesz, jeżeli chodzi o te inspiracje literackie, to pewnie wiele osób zachęconych serialem, no, sięgnie po Asimowa, po oryginał Fundacji. I tutaj takie pytanie, może też trochę bardziej taka porada, no, czy warto? Czy się bardzo nie rozczarują? Druga sprawa, czy to wszystko wyszło po polsku? Bo może tutaj wiele osób zaskoczyć fakt, że literacki pierwowzór, albo taki początek tego pierwowzoru literackiego liczy sobie, no, ponad 80 lat. Niemniej jednak, no, nie było wielkiego problemu z przeniesieniem tego na współczesny film. Co więcej możesz powiedzieć o takich historycznych kulisach powstania tej książki? Bo to się zaczęło w zasadzie od takiego zbioru opowieści, które zostały chyba skodyfikowane w pierwszą część sagi.
Czy dokładnie to było tak, że był rok 41, chyba druga połowa, albo nawet koniec tego roku. Tak, gdzieś pod koniec roku 41 był sobie pan Asimow, popylał metrem nowojorskim. No i myślał, to czasami jest taka przypadłość, która dręczy pisarzy, więc siedział, myślał i wymyślił. Wymyślił taką opowieść o upadającym galaktycznym imperium. Tych wszystkich, którzy w tej chwili parsknęli, no, tylko uprzedzam, że to był rok 41, końcówka. Wtedy jeszcze takie pomysły były świeże, nowe, bo przypomnę, pierwsza książka, którą uważa się za taką rasową space operę, wyszła pod koniec lat 20. i to był Skylark Doka Smitha, więc no, przestrzeń czasowa niewielka. W tak zwanym międzyczasie trochę książek takich space operowych wyszło, ale to, co wymyślił Asimow, jeszcze się w fantastyce nie działo. A mianowicie, no, zresztą trudno uznać Fundację za taką rasową space operę. To jest raczej połączenie klasycznej science fiction z jej space operowym takim dodatkiem. I to dało niezły efekt. Nie powiedziałem tego, że Asimow jechał sobie tym, popylał tym metrem na spotkanie z Campbellem. To był wówczas wydawca jednego z takich pulpowych magazynów, w którym to drukowano fantastykę, i jak Asimow opowiedział Campbellowi juniorowi o tym pomyśle, to Campbell po prostu oszalał z ekscytacji, bo to wydawało się tak świeże, tak nowe, tak wspaniałe, że no po prostu nie mógł się uspokoić. Paradoks polegał na tym, że nie tyle interesował Campbella sam pomysł upadającego imperium, ale rzecz, która dla Asimowa była poboczna, czyli facet, który po pierwsze przewiduje ten upadek, ale nie na zasadzie takiego wieszczenia czy też jasnowidzenia, tylko wychodzi mu to z obliczeń, ponieważ facet stworzył coś w rodzaju nauki, nazywa się to psychohistoria, taka asimowowska psychohistoria, bo w rzeczywistości psychohistoria też takie pojęcie funkcjonuje, ale no dotyczy zupełnie czegoś innego. Więc ta asimowowska psychohistoria miała dawać możliwość przewidywania przyszłych wydarzeń i to z taką matematyczną dokładnością, albo prawie matematyczną dokładnością, co więcej, pozwalała przyszłość kształtować. Nie do końca zapobiegać pewnym zjawiskom, bo tym zjawiskiem, które przewidział główny bohater, no w każdym razie jeden z głównych bohaterów, Sheldon, ten profesor od psychohistorii, to zjawisko miało polegać właśnie na upadku imperium i temu zapobiec się nie dało. To on próbował różnych tych obliczeń, ale się nie dało. Natomiast tym, co się dało zrobić, to wymyślił taki sposób, żeby upadek Imperium Galaktycznego nie trwał kilka tysięcy lat i żeby w tym czasie ludzie cofnęli się w rozwoju, zeszli do jakiejś, no może nie wspólnoty pierwotnej, ale do szeregu takich wysepek na tym galaktycznym morzu, który każda sobie rzepkę skrobie i nie ma żadnej jedności. Jeśli to trwałoby przez tysiące lat, to podnoszenie z upadku trwałoby równie długo. Sheldon wymyślił sposób, żeby upadek trwał kilkaset lat i żeby ludzkość nie wyszła zbyt osłabiona z owego upadku. Tym sposobem miała być tytułowa fundacja. Tu za dużo Państwu nie opowiem, ponieważ jednak bym wtedy rozwalił cały projekt i ci, którzy chcieliby obejrzeć, mogliby już nie mieć motywacji. W każdym bądź razie, wracając do tej historii z Campbellem, Campbell, jak sobie już panowie ustalili, co ich interesuje, Campbell natychmiast zamówił pierwsze opowiadanie u Asimowa i ono się bodaj na wiosnę 1942 roku ukazało w tym pulpowym magazynie. Potem ukazało się jeszcze w tym samym magazynie, łącznie tego było chyba 8 opowiadań, albo 7, nigdy tego nie mogę zapamiętać, w związku z czym wybaczcie Państwo, różnica w końcu niewielka. I te pierwsze opowiadania, one wychodziły sukcesywnie w latach 40. i w 50. roku ukazał się pierwszy tom fundacji. I mówiąc szczerze, tak jak ludzie zachowali się, czyli publiczność, czytelnicy zachowali się troszeczkę tak jak Campbell, oszaleli na punkcie tej opowieści. Nic więc dziwnego, że dosyć szybko powstał tom drugi, czyli Fundacja Imperium, oraz później tom trzeci, druga fundacja. Przez długi, długi czas namawiano, pierwsza połowa lat 50., cała trylogia i przez długi, długi czas to była trylogia do początku lat 80. Wtedy to Asimow, no starszy już pan, dał się namówić jednemu z wydawców, żeby dopisać dwa kolejne tomy i je dopisał. Kasa była za to taka, o której nawet dzisiaj, pomimo dewaluacji, człowiek wzdycha sobie, że chętnie by takie pieniądze przytulił. Asimow je przytulił, a co więcej, jak już napisał te dwa tomy, to później zaczął wydawać licencje na to, żeby inni autorzy pisali kolejne części fundacji. Później się to jeszcze rozszerzyło, bo Asimow w tak zwanym międzyczasie pisał jeszcze inne przecież książki wcześniej, połączył to z takim swoim uniwersum dotyczącym robotów, no i tak dalej, i tak dalej. Świat się bardzo rozrósł, to wszystko urosło naprawdę do takiego prawdziwego, science fictionowego uniwersum. No ale mówię, początki to były lata 50. i ja rzeczywiście, Piotrze, zastanawiałem się, jak to, co jednak trąci myszką, no jeśli nawet będziemy, zaniedbamy te opowieści z początku lat 40. i przyjmiemy, że początek to rok 1950, no to tak czy inaczej, proszę Państwa, to są 73 lata, jeśli dobrze liczę. A zatem może czasu przez 73 lata, nie wiem, to ludzie żyją i umierają, a tymczasem przełożono to na język filmowy i moim zdaniem ta opowieść broni się pod warunkiem, pod jednym zasadniczym, chyba podstawowym warunkiem, że nie macie Państwo zbyt mocno w sercu tej Asimowowskiej fundacji, bo te dwa dzieła mają ze sobą, tak jak powiedziałem, coś wspólnego, ale niekoniecznie jedno z drugiego wynika tak w całej rozciągłości.
Pamiętacie może, jak w którymś z odcinków rozmawialiśmy o takich niewykorzystanych potencjałach wielkich serii science fiction. To się skupiało na dyskusji, dlaczego na przykład niektórzy autorzy odnieśli sukces i mamy takie serie jak Star Trek, mamy takie serie jak Gwiezdne Wojny, Duna nawet. A są takie opowieści, które się nie do końca dają przełożyć na język filmowy. Pamiętasz, Marku, taką naszą dyskusję?
Tak, tam, to prawda.
Żeśmy wymienili, nie pamiętam, co to było, między innymi taką serię Dana Simmonsa, zapomniałem tytułu, tam był taki stworek i tak dalej. Natomiast tutaj Fundacja jest przykładem tego, że można próbować nawet ze starszymi.
Hyperion, Piotrze.
Hyperion, tak, z takim starszym materiałem literackim i osiągnąć pewien sukces. No dobra, ale przejdźmy do konkretów. Załóżmy, że nie macie pojęcia ani o Asimowie, ani o książce Fundacja i przechodzicie sobie po internecie, znajdujecie serial sci-fi, no i odpalacie. Pierwsza rzecz, Marku, która mi się strasznie rzuciła w oczy. Ogromne podobieństwo intra Fundacji do intra Pierścieni Władzy. Nie jest to może podobieństwo takie toczka w toczkę, ale jest bardzo stylowo zbliżone. Nie wiem, z czego to wynika.
Tylko powiedzmy od razu, że jeżeli ktoś z kogoś zżynał, to Pierścienie Władzy raczej z Fundacji, bo Fundacja została zekranizowana, wypuszczona w świat w roku 2021, a Pierścienie Władzy rok później. Znaczy się, to intro do Fundacji na tyle się spodobało, że ktoś uznał za stosowne w jakimś tam niewielkim stopniu je powielić, skopiować, zasugerować tym intrem.
A jeżeli ktoś oglądał Pierścienie Władzy i to zauważył też coś takiego jak podobna konstrukcja serialu. Mnóstwo wątków, znaczy może nie mnóstwo, dużo wątków, które oczywiście w pewnym momencie wszystkie się ze sobą splotą w jakiś sposób. Ale wróćmy do tego, co otrzymuje przeciętny odbiorca Fundacji. Włącza sobie serial, który zaczyna się bardzo obiecująco, a jeżeli jest się, wiesz, fanem science fiction takiego hardkorowego, kosmicznego, no to jest jeszcze lepiej. No, widzimy, wszystko zaczyna się w zasadzie od mocnego uderzenia. Grupa chłopców podchodzi pod jakiś kosmiczny artefakt, który wygląda jak coś pozostawionego przez obcych. Co to jest, to się potem okaże, przepraszam. No do tego czegoś nie da się podejść, zakładają się, który podejdzie najbliżej. O, mówimy sobie, to jest coś mocnego już. No natomiast to, co się dzieje dalej przez pierwsze odcinki, zarysowuje nam problemy i fabułę. Tu trzeba być bardzo uważnym. Bardzo uważnym i bo niektóre problemy, niektóre wątki są nam podane na tacy i my mamy, możemy odnieść wrażenie, że to jest bardzo naiwna historia początkowo. Widzimy główny wątek związany z tworzeniem rzeczonej fundacji, albo jak kto woli fundamentu, bo do kwestii tytułu też można się jakoś odnieść. Widzimy Harry'ego Seldona, jednak o tej postaci jeszcze powiemy, wiesz.
Myślę, że ta gra słów jest zamierzona, bo to rzeczywiście jest fundacja, ale ona ma być fundamentem.
No właśnie. Natomiast co mnie tak uderzyło bardzo, ja się napaliłem na ten film, tak go zachwalałem i rzeczywiście on się zaczął po tym fantastyczno-naukowym trzęsieniu ziemi, jakim jest spotkanie z tym dziwnym artefaktem, mamy ogromną, ogromną katastrofę, która trzęsie posadami galaktycznego imperium. To nam jeszcze bardziej pobudza apetyt. A potem jednak ten film się wypłaszcza, serial, przepraszam, się wypłaszcza. Mamy już wątki sentymentalno-uczuciowe. Mamy wątek związany z knowaniami na szczytach władzy, czyli taką typowo pałacową politykę i tak dalej, i tak dalej. Powiem tak, temperatura tych wątków jest bardzo różna. I jeżeli ktoś pragnie tylko takiego mocnego science fiction, jakie zna na przykład z Obcego, z serii Obcym i takie lubi, takie science fiction połączone z sensacją, to nie do końca coś takiego otrzyma, wiesz. Innymi słowy, te wątki, które się w fundacji przeplatają, są różne stylowo, mają bardzo różną temperaturę, tak to nazwę. I to niektórych, na przykład mnie, troszeczkę nie to, że raziło, natomiast ja się budziłem na tych wątkach, które obchodziły mnie najbardziej, które były momentami najbardziej interesujące i widowiskowe. No bo wiecie, co mnie obchodzi tam, że się ktoś z kim zakochał, prawda? Marku, sam powiedz. Co mnie zainteresuje? Tu się dzieją takie galaktyczne rzeczy, niepojęte, kosmiczne, a tutaj jakieś tam no, melodramaty, no nie wiem.
No tak, nie dodałeś tego, że tam kwestia zakochania albo w każdym razie markowania zakochania, ona ma jednak swoje uzasadnienie w tych intrygach pałacowych, które się tam pojawiają. Powiem tak, możecie Państwo bardzo łatwo wykazać mi pewną niekonsekwencję, bo ja bardzo często do znudzenia, a niektórzy już nawet słuchać tego nie mogą, tego, kiedy ja powtarzam, że się strzelają i to jest dobry serial, a jak się nie strzelają, to jest gorzej. Tu wykazuje pewną niekonsekwencję, bo w fundacji strzelają się stosunkowo mało, a jednak ten serial przykuł moją uwagę, bo to jest po pierwsze serial, który opowiada o pewnych mechanizmach władzy postawionej w obliczu upadku Imperium Wieszczonego. Tego jeszcze nie widać. Wiecie Państwo, to jest tak troszeczkę jak z tym człowiekiem, który wyskakuje z 10. piętra i kiedy byśmy zapytali go, no człowieka, który leci ku śmierci, gdybyśmy go zapytali na wysokości 5. piętra, no czy, jak jest, no to by odpowiedział, że właściwie niewiele się zmieniło od tego momentu, kiedy był na 10. piętrze, ale póki co leci i zobaczymy, co będzie dalej. Wiadomo, co będzie dalej. I tu mamy bardzo podobną sytuację. Imperium istnieje. Teoretycznie trwać będzie jeszcze bardzo długo, a jednak no, czuć elementy rozkładu, czuć, że to wszechpotężne imperium, stolica tego imperium, w której urzęduje władca, imperator, oraz jego genetyczne kopie, tak to określmy, on jest też kopią tak naprawdę, zawsze urzęduje trójka imperatorów, jest świt, jest zmierzch, no i właściwy imperator. Zmierzch rządził jakiś czas temu, świt, kiedy dojdzie do pełnoletności, też będzie rządził. Wtedy ten obecny imperator stanie się zmierzchem, zmierzch, mówiąc krótko, kopnie w kalendarz i pojawi się nowy świt, i nowy imperator, który sobie będzie dojrzewał, będzie się kształcił i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To może się wydawać nieco skomplikowane, to jest pewna nowość, tego u Asimowa nie ma. Tak jak u Asimowa nie ma na przykład tego kosmicznego artefaktu gdzieś tam na prowincjonalnej planecie, w której która ten artefakt okazuje się tak naprawdę miejscem, w którym ukazuje się Sheldon i opowiada, co będzie dalej, mówi, co już osiągnęli i co osiągnąć trzeba. U Asimowa jest to nieco bardziej kameralnie rozegrane. Sheldon pojawia się co ileś tam lat w pewnej sali, pojawia się jego hologram, on wygłasza swoje tezy i znika. W dodatku powiem tak, w oryginale książkowym od pewnego momentu przepowiednie Sheldona zaczynają się troszeczkę rozjeżdżać z rzeczywistością. Tyle wystarczy, więcej nie będę opowiadał, natomiast chodzi o to, wrócę jeszcze do tego swojego rozdwojenia, że się nie strzelają, a jednak serial dobry, no bo ten serial uderzył bardzo mocno w drugą moją fascynację, to znaczy fascynację mechanizmami polityki, mechanizmami władzy. To Państwo wiecie, ci wszyscy Państwo, którzy słuchacie moich rozmów z Piotrem Plebaniakiem, zarówno w tej wersji krótkiej w Bibliotekarium 2.0, jak i w tej wersji wydłużonej w postaci telegramu z krańca świata, wiecie Państwo, że sprawy związane z władzą, z sprawowaniem władzy, z utrzymaniem władzy, to są rzeczy fascynujące i nie da się ich tak ogarnąć, że ktoś rządzi, bo rządzi. To wbrew pozorom jest bardzo skomplikowana sprawa. Zwróćcie Państwo uwagę, że Piotr Plebaniak, jedna z jego ostatnich książek, nosi tytuł Psychohistoria, bo mówi też o mechanizmach osiągania pewnych celów i ten serial, ta opowieść filmowa Fundacja, ona też mówi o tym, jak osiągać pewne cele, które nie zawsze są oczywiste, bo nie zawsze to, co się mówi, że się chce osiągnąć, naprawdę chce się osiągnąć. Czasami cały numer polega na tym, żeby potencjalnego przeciwnika, potencjalnego agresora, potencjalnego kogoś, kto będzie przeszkadzał, wprowadzić w błąd w taki sposób, żeby to, czego chcemy, stało się po prostu. I z tego punktu widzenia ten serial jest, no, spełnia oczekiwania. Ale jedna rzecz jest bardzo ważna i Piotr o tym powiedział, ja tylko dobiję to młotkiem. Otóż to nie jest serial, który da się oglądać w momencie, kiedy robi się przy tym wiele różnych rzeczy. Jego albo trzeba oglądać dosyć uważnie i śledzić te wątki, albo trzeba sobie dać spokój. Ten serial nie znosi momentów zawieszenia, zagubienia, bo wtedy stracicie państwo łączniki pomiędzy poszczególnymi scenami, bo rzeczywiście jest tak na początku, że to się, proszę państwa, nic nie łączy. Na początku w ogóle, później niby zaczyna, ale to też nie jest tak, że ktoś mówi, a no to oczywiście tu się musi połączyć, tam się pewno też połączy. Nie, to wbrew pozorom takie oczywiste nie jest. Pojawiają się rzeczy, które się w książce nie pojawiają, nie będę ich szczegółowo omawiał. Ten serial jest inny, zdecydowanie mówiłem już o tym, że fundacja była tylko punktem wyjścia. Tu się oczywiście pojawiają rzeczy, które mnie osobiście i ciebie, Piotrze, chyba też wyprowadzają z nerw, jak to mawiają niektórzy, bo tu oczywiście wkracza pewna polityczna poprawność, pewien nowy sposób patrzenia, nie wiem, na rzeczywistość, na literaturę. Wszędzie trzeba wstawiać, no właśnie, zamiast chłopca mamy dziewczynkę, która ma służyć Sheldonowi, ma z nim współpracować.
To tam można się tak bardzo nie razi, ale są inne rzeczy.
No, wiesz co, razić nie razi tych, którzy nie są przywiązani do wersji kanonicznej. Mnie też tak przyjąłem po prostu, że oglądam jakąś opowieść i okej, dziewczynka mi nie przeszkadzała, ale ty powiedziałeś na przykład o kwestii ras i mnie się wydaje to niesłychanie logiczne, co powiedziałeś.
A co chodzi o to, że wiecie, no mamy Imperium Galaktyczne, które istnieje sobie, no nie wiem, tam jest powiedziane, że chyba kilkanaście tysięcy lat, tak?
Tak.
I dochodzi do wniosku, znaczy na dobrą sprawę, no jeżeli ktoś rasa, powiedzmy ludzkość, która jest podzielona, przepraszam, jeżeli jakiś gatunek, powiedzmy homo sapiens, podzielony jest na rasy, to przez te kilkanaście tysięcy lat to już się nam trochę to wszystko, no wiecie, pozmieniało w stosunku do, powiedzmy, sytuacji obecnej, tak? Czyli tam nie ma już takich wyraźnych podziałów. Jeżeli ten film chciałby nam odwzorowywać w miarę, no to jest science fiction, czy nie może tego robić w miarę, wiesz, obiektywnie, czy wiarygodnie, ale jeżeli to zachowywałby pewien ciąg logiczny, no tam nie mielibyśmy zaznaczonych pewnych kwestii, które są na przykład dla jednych osób bardzo drażliwe, na przykład, wiesz, dlaczego osób takich w filmie jest więcej, a takich mniej. Bo takie głosy oczywiście się pojawiły też w fundacji i nie tylko, ale no, nie wiem, czy chcesz dodać tutaj coś.
Myślę, że nie ruszajmy tych spraw, bo one są właściwie w tej chwili przy okazji każdego filmu przerabiane, było tak przy Wiedźminie, cała dyskusja, która trzęsła internetem dotycząca tego, czy elfy mogą być czarnoskóre, czy nie mogą być czarnoskóre. Ja mówiąc szczerze, w takie rzeczy się nie bawię, ale z drugiej strony może popełniam błąd, bo to jest takie odpuszczanie, takie pozwalanie na to, że... Widzieliście państwo memy dotyczące tego, jak będzie wyglądała lalka, nowa ekranizacja lalki Prusa w wykonaniu Netflixa i tam widzimy Wokulskiego, który jest również czarnoskóry, no Izabelę również czarnoskórą. To oczywiście sprowadzone jest do absurdu, ale no wiecie państwo, jest coś chorego. Ja nie mam nic do tego, że się pojawiają aktorzy o takim czy innym kolorze skóry, naprawdę. Tylko nie zakłamujmy pewnych historii. I powiedzmy, jeśli w fundacji to w ogóle nie ma znaczenia, to w niektórych innych produkcjach znaczenie to już ma. Uwierzcie mi państwo, w średniowieczu nie było czarnych rycerzy. Nie było, nie przewiduje się i nie przewiduje się ich nawet odkryć. I nie widzę powodu, dla którego nagle filmy, seriale miałyby dostarczać takiej nowej rzeczywistości. Nie ma.
Ale wiesz, to ja, mnie chodziło o dyskusję, która się wokół tego filmu wiązała, bo nagle pojawiły się na przykład gdzieś tam takie zarzuty, że no, główny geniusz Harry Seldon jest reprezentantem takiej rasy, imperator też jest cały czas biały, wiesz, nie do końca mi przychodzi łatwo dyskusja nad takimi kwestiami jako odbiorcy. Ja wiem, że to może rozpalać wyobraźnię za oceanem, ale wiesz, no ale przywołałeś tutaj Wiedźmina. Wiedźmin jest dobrym przykładem też na to, w kontekście rozmowy o fundacji, co powiedziałeś na samym początku, że są gdzieś postawione granice między oryginałem, inspirowaniem się, a produktem finalnym. Przecież ta spirala, w którą wpada Wiedźmin teraz, no też się wiąże z tym, że odchodzi się od pewnych pierwowzorów, tak? Także dyskutując o serialach, będziemy też wskazywać właśnie na pewne różne kwestie, które z jakichś powodów są warte uwagi. Ale zdradziłeś tutaj kilka informacji o Seldonie. Może do nich przejdziemy na końcu. Ale też powiedziałeś, że nie będziemy rozwijać za bardzo tego, czym jest fundacja. Ale ja ci powiem tak, że mnie akurat to najbardziej w tym wszystkim zainteresowało. To się wybija na te pozostałych wątków, które momentami mnie na przykład czasami mocno nudziły. Serial sobie płynął, w pewnym momencie następowało tsunami zdarzeń, a potem on sobie znowu płynął. No ale przejdźmy do tej kwestii najważniejszej. Czym jest, może tak wiesz, jeszcze w kilku słowach owa fundacja, bo ta koncepcja daje nam, jest źródłem tytułu, który dla niezorientowanego widza może być nieco mylący. Mowa tutaj bardziej o fundacji jako wspomnianym fundamencie, a nie organizacji na przykład jakiejś dobroczynnej. Sama koncepcja fundacji, wiesz, jest bardzo ciekawa, bo ona wykracza poza ten film. Da się ją zastosować do dyskusji o cywilizacjach pozaziemskich, ale nawet do alternatywnej historii naszej cywilizacji, bo przecież w książce Magowie Bogów, którą żeśmy przed laty omawiali w którejś z debat chyba niekontrolowanych, no mowa o czymś dokładnie takim, że była pracywilizacja, która stworzyła sobie pewną fundację, no może w zupełnie innej postaci, ale jednak tak.
Znaczy, ten wątek w fundacji, wydaje mi się, on wypływał rzeczywiście z analizy tego, jak to by się mogło potoczyć. Idea tego, że gdzieś na peryferiach imperium, które jeszcze nie upadło, ale chyli się ku upadkowi, powstaje organizacja, która ma same kłopoty. Z trudem, w przypadku filmu, z trudem tam na tej planecie egzystuje, która na tej planecie peryferyjnej, w peryferyjnym układzie planetarnym, z trudem egzystuje, ledwo wiąże koniec z końcem, a jednocześnie przechowuje wiedzę praktyczną, teoretyczną, przechowuje dorobek ludzkości. Bo okazuje się, proszę Państwa, że wiele rzeczy jest ważnych. Ważne są różnego rodzaju wynalazki, ważne są urządzenia techniczne i tak dalej, i tak dalej. To wszystko oczywiście jest, ale ważne jest też to, żeby przechować cywilizację. Cywilizację rozumianą jako pomieszanie zarówno tej kultury technicznej, no tak to sobie to określmy, jak i tej kultury wysokiej, związanej z literaturą, z dziedzictwem, z tym, że coś trwało bardzo długo, wykształciło pewną więź, bo co to jest tak naprawdę cywilizacja, poza tymi wszystkimi wytworami cywilizacji, zarówno dotyczącymi sztuki, jak i dotyczącymi techniki. To jest też odczuwanie pewnej więzi, pewnego braterstwa, nazwijcie Państwo, jak chcecie to. W każdym razie to, że ten drugi człowiek na przykład nie jest moim wrogiem, tylko jest kimś, z kim mogę coś zbudować. Możemy tworzyć coś razem. O to chodziło tak naprawdę w fundacji, dlatego ona musiała być oderwana od jądra cywilizacji, od jądra imperium, czyli od planety centralnej, tej stolicy imperium, musiała gdzieś zniknąć w kosmosie. Co więcej, musiano o niej zapomnieć, bo ona miała być, fundacja, miała być takim jądrem krystalizacji nowego imperium. Stamtąd miał wyjść ruch jednoczący, scalający to, co się rozpadło, ale to się mogło udać tylko wtedy, kiedy pierwotne imperium upadnie, a fundacja będzie na tyle silna, że będzie w stanie to zrobić. I zauważcie państwo, nie zauważycie tego państwo, jak nie oglądaliście filmu, to zauważ, Piotrze, że tam Sheldon niejako prowokuje pewne kryzysy pomiędzy fundacją, tym światem zajętym przez fundację, a sąsiednimi układami gwiezdnymi, ponieważ o to właśnie chodzi, żeby fundacja została wzmocniona, żeby potencjał, zdolność do, ulubione słowo Piotra Plebaniaka, predykcji, ale też sprawczości, no, żeby było zrealizowane, żeby fundacja stała się tym ośrodkiem, który scalenia, o którym wspomniałem, który będzie w stanie tego scalenia dokonać. My oczywiście w serialu Fundacja nie idziemy tak daleko. My na razie obserwujemy kształtowanie się fundacji. No i w tym pierwszym sezonie to bidnie to, proszę państwa, wygląda, bo ta fundacja to ona, tak jak powiedziałem wcześniej, brud, smród, ubóstwo i bida, panie, bida kompletna. Niemniej jednak nie następuje upadek. Fundacja trwa, potrafi się obronić, kryzysy, które ją dotykają, przechodzi, chociaż w pewnym momencie dochodzimy do wniosku, że właśnie fundacja została zniszczona, a jednak nie. Jest oczywiście dla wszystkich, którzy nie znają cyklu fundacyjnego, jest pewna niespodzianka ukryta przez Asimowa. Ja jestem ciekaw, jak ta niespodzianka zostanie wykorzystana w serialu. Nawet nie wiem, czy ona będzie już odsłonięta w drugim sezonie. Myślę, że nie, bo Asimow ją bardzo pięknie ukrył i bardzo logicznie to zrobił. No ale dobra, to już jest opowieść o czymś, czego nie ma. Natomiast z tego punktu, z tych wszystkich punktów widzenia, o których państwu opowiedziałem, ten serial wydawał mi się ciekawy. I masz rację, Piotrze, to ja się z tobą zgodzę. Tam są dłużyzny, na przykład jest taki cały odcinek, w którym imperator udaje się na jedną z planet i tam odbywa pewną pielgrzymkę. I to jest, proszę państwa, no nuda, nic się nie dzieje, facet biegnie, znaczy ich idzie, ma wizję, pomaga jednym, wdeptuje w ziemię drugich, no to już mój dodatek. I nic się teoretycznie nie zmienia, ale ta pielgrzymka, ta droga przez mękę, dokładnie przez mękę, zmienia tego imperatora, który jest władcą absolutnym. On w tym imperium galaktycznym może wszystko, a jednak droga przez pustynię, droga pewnym takim jarem, którym on idzie, droga trwająca sporo kilometrów ma do przejścia w każdym bądź razie, ona go jednak przemienia i to nie tylko na takim gruncie fizycznym, ale coś się w jego głowie dzieje, on coś nagle odkrywa sam w sobie, w swoim wnętrzu. Powiecie państwo, taki wątek mistyczny, ale nie wiem, czy państwo kiedyś szli w takiej długiej wędrówce trwającej kilkadziesiąt kilometrów, kiedy człowiek jest sam na sam z własnymi myślami, nic nie mówi, tylko idzie i myśli i idzie i idzie i ten jednostajny ruch sprawia, że my się tak zapadamy troszeczkę w sobie. Ja podobne doświadczenia mam za sobą i dlatego może bez specjalnej ekscytacji, jednak ten odcinek, w którym ta pielgrzymka się odbywa, on nie wydawał mi się aż tak nudny, jak przyznam, może się wydawać ludziom bez takich doświadczeń, jednak on był prawdziwy. Z mojego punktu widzenia psychologicznie był prawdziwy, bo rzeczywiście władca imperium wrócił stamtąd odmieniony. On nagle zaczął zdawać sobie sprawę, że pewne mechanizmy władzy, które wcześniej wydawały, to był absolutny racjonalista, człowiek, który uważał, że pewne rzeczy muszą się dziać, bo muszą i już. I nie ma co zmieniać, po prostu jest pewne następstwo genetyczne, są pewne mechanizmy, których nie wolno ruszać. I on po tej pielgrzymce doszedł do wniosku, że koniecznością jest zmiana. Ona nie może być rewolucyjna, ale z drugiej strony nie może żadne imperium nie może się zasklepić samo w sobie, nie może dojść do tego, że władza trwa. Bo jeśli trwa, no to truizm, jak ktoś stoi w miejscu, to wiadomo, co się dzieje. On to odkrywa. Wiecie Państwo, to jest tak, że to odkrycie, no, jak znam historię fundacji Asimowowskiej, ono da mu pewien obraz rzeczywistości, pewien obraz upadku i pewną orientację w tym, co się dzieje, to jednak nie zmienia losów samego imperium. Ono i tak chyli się ku upadkowi.
Tak, jeżeli chodzi o te wątki niekanoniczne w fundacji, to można tutaj rozszerzyć jeszcze sprawę no tego, co się na początku wydaje, może niektórym widzom, jakimś triumviratem dziadka, syna i wnuka. W rzeczywistości są to, jak wspomniałeś, klony zmarłego przed wiekami imperatora, no i ten mechanizm sprawowania władzy ma zapobiegać problemom z sukcesją, natomiast on też sam z siebie wywołuje pewne problemy, które są ciekawym dodatkiem do tych innych kwestii. Wiesz co, powiedziałeś jeszcze o tym Harrym Seldonie, który się objawia w pewnych miejscach. A jak się już słowo rzekło, to możemy powiedzieć, że on jest troszeczkę jak takie medium, że on raz jest w formie fizycznej, raz jest w formie, nie wiem, e-wydania, tak powiedzmy. Nie ma co ukrywać, że Seldon jest tutaj czołową postacią, która jednak w pewnym momencie nam znika troszeczkę z pola widzenia, ale cały czas utrzymuje, nadaje tempo tej historii poprzez właśnie koncepcję psychohistorii. My ją znamy współcześnie już jako połączenie historii i psychologii. O tym pisze m.in. Igor Witkowski. Natomiast to, co uprawia Seldon, przypomina mi bardziej, Marku, historię matematyczną. Coś, co też znamy i czym wiele osób się para i o czym będziemy pisać w Nieznanym Świecie pod koniec roku, także w kontekście wydarzeń, które mają mieć miejsce w Polsce. Co możemy jeszcze dodać takiego, co by przekonało hardkorowych fanów science fiction, takich, którzy poszukują w serialach tego rodzaju czegoś więcej niż wiesz, wielowątkowość? Wydaje mi się, że chociaż są dużyzny, chociaż brakuje w niektórych momentach tempa i zaskoczeń, nie jest to serial najgorszy. Ja mam takie zdanie, że w tym konkretnym przypadku show toczy się. Raz fala się wzbiera, innym razem opada, acz jednak nasza uwaga jest cały czas przykuwana, nasza uwaga jest podsycana przez różnego rodzaju wątki i tutaj niezależnie od tego, czy jesteście, wiecie, fanem melodramatu czy science fiction. I choć nie wszystko to zawsze przemawia do naszych sympatii, to nie jest tak źle. Co jakiś czas pojawia się wątek, który podnosi temperaturę. Momentami może fundacja rzeczywiście nudzi, no, ale dodajmy jeszcze jedną rzecz, bo o tym żeśmy nie powiedzieli. Aktorzy. Aktorzy, którzy robią naprawdę dobrą robotę. I tutaj mowa o między innymi tym panu, który odgrywa postać Harry'ego Seldona. Minusem natomiast moim zdaniem jest scenografia. Nie masz takiego, Marku, zdania, że w tych wszystkich serialach science fiction, tych nowych, jest tak, że czasami przeoszczędza się na niektórych rzeczach. I jedną z tych rzeczy są na przykład rekwizyty. Czy ogólnie rzecz biorąc inne elementy scenografii, bo na przykład trzeba wydać więcej pieniędzy na efekty specjalne. I tutaj czasami oglądając fundację mamy do czynienia z, nie wiem, ja to nazywam efektem Herkulesa, wiesz, oglądając wiele seriali, na przykład Pierścienie Władzy, macie takie nieodparte wrażenie, że oglądacie serial z lat 90., jeżeli idzie o poziom scenografii na przykład.
Wiesz co, no nie wiem, no ja na przykład, no bardzo bidna scenografia jest na przykład na planecie fundacji. To są baraki, to jest w ogóle tak, ale na przykład dwór cesarski, no wydaje mi się, no, ja tam nie miałem zastrzeżeń. To jest pewno kwestia, trudno mi powiedzieć, ja a propos scenografii, to nie miałem aż takich dużych oczekiwań. Mnie to w jakimś stopniu przekonywało. czy to ten statek bojowy, który się w pewnym momencie tam pojawia, to akurat element efektów specjalnych, ale oni kiedy przebywają na tym statku, to już nie są efekty specjalne. Trudno mi powiedzieć, ja nie miałem takiego dysonansu, to powiem szczerze.
Powiedz mi, bo jako taki skryty fan serialu, okej, no wiesz, trudno mi cię złapać tutaj na takiej sytuacji, kiedy byś powiedział o nim coś złego. Powiedziałeś o dłużyznach, no to tak, to fakt, ale jest coś, co byś skrytykował. Bo wiem też, że widziałeś już coś z tej serii drugiej.
Tak, ale jeszcze nie na temat drugiego sezonu się nie wypowiem. Wiesz co, to co jest nie do końca jasne w serialu, to jest jasne wyłożenie tych zasad psychohistorii, które ja Państwu za chwilę wyłożę, bo to się może wydawać trochę głupie. Jest psychohistoria, która przewiduje przyszłość, a jednocześnie podkreśla to, że losów jednostek nie da się przewidzieć. I że to się opiera na matematyce. No to ja Państwu powiem tak, nigdzie ta psychohistoria wydaje się pewnym takim świętym graalem. Oni wszyscy o tej psychohistorii mówią, o tym, że się da przewidzieć, że oni to wszystko przewidzieli, ale właściwie nie ma wyjaśnienia, jak oni to robią. Tam coś liczą, to niby tam jakieś zamarkowanie jest. Tymczasem, proszę Państwa, myślę, że bardzo Państwu ułatwi jakby zrozumienie tego wszystkiego fakt, że Asimov, kiedy produkował w swojej głowie fundację i kiedy wymyślał, jak to ma działać, to on wzorował swoją psychohistorię na kinetycznej teorii gazów. No bo według tej teorii trudno jest przewidzieć zachowanie pojedynczej cząsteczki gazu. W tym wypadku człowieka, ale bez problemu, najmniejszego problemu, można przewidzieć ruchy wielkiej ilości tych cząsteczek. Jest też niejasno to wytłumaczone w serialu i to jest moim zdaniem też słabość, która mocno ustawiłaby percepcję. Otóż warunkiem działania psychohistorii, znaczy to jest sugerowane, ale nie jest powiedziane wprost, warunkiem działania psychohistorii była niewiedza ludzi o tym, że są obiektem pewnych oddziaływań psychohistorycznych, bo jak oni o tym wiedzą, to mogą zmienić swoje zachowanie. Są manipulowani, ale o tym nie mogą wiedzieć, bo jeśli będą wiedzieli, to dokładnie, tak jak powiedziałem, swoje zachowanie mogą zmienić i wówczas przewidywania Seldona byłyby nietrafne. Ten plan Seldona jest tak naprawdę przecież główną osią fabuły, która jest w fundacji i warto o tym pamiętać. No. Także to moim zdaniem bardzo ważne. No, poza tym, co mnie niesłychanie z kolei, to były słabsze rzeczy, ale tym, co warto pamiętać i co bardzo mi się podoba w fundacji, to, że tym działaniom Sheldona bliżej jest do takiej filozofii Sun Tzu, od sztuki wojny, koncepcji małych kroków, czyli nie robimy od razu przewrotu, nie robimy od razu odbudowywania, tylko robimy małe kroki, trafiamy do serc ludzi, do ich umysłu i nie chodzi o to, żeby wbić w te serca miecz, ale polega na tym, żeby działać subtelnie, bo tylko wtedy osiąga się cel, który tak naprawdę Seldonowi przyświeca, żeby ludzkość powstała po nieuchronnym upadku. To jest bardzo w gruncie rzeczy proste przesłanie i trochę to bogactwo, ale weźmy to bogactwo w cudzysłów, te meandry różnego rodzaju, te różne wątki trochę przesłaniają i w jakimś stopniu czynią niejasnym to wszystko, co przed chwilą powiedziałem, czyli że Sheldon tak naprawdę nie jest kompletnym wariatem i to nie jest tak, że coś wie, o czym się czytelnik, czy w tym wypadku człowiek oglądający serial nie dowiaduje i on tylko wierzy w to, że Sheldon coś przewiduje. Tu są bardzo, ja wiem, że to może nie do wszystkich przemawiać, niemniej jednak ta teoria gazów, o której powiedziałem, no ona w jakiś sposób jednak może pewne rzeczy tłumaczyć. No tak to ujmę. Ja jestem pod wrażeniem, nie ukrywam, proszę Państwa, w przeciwieństwie do Piotra, jestem pod wrażeniem tego filmu, ale zauważcie Państwo, powtórzę to po raz kolejny, to nie jest film, w którym się strzelają, a jednak mi się podoba.
Jestem ciekaw, co oni tam wymyślą w tej drugiej serii. Zobaczymy, chociaż nie obiecuję, że do tego wrócę. Wszystkie osoby, które zaintrygowała fundacja w wersji serialowej, odsyłamy oczywiście do książek Asimowa, chociaż nie jest tu powiedziane, że znajdą tam to, co akurat zobaczyli na ekranie.
A Marku, tak, poza tym ja jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć, tak już na koniec rzeczywiście. Wiecie Państwo co? Wbrew pozorom to są dwie różne jednak opowieści. Obie lubię, ale za co innego je lubię. Serial, no, za pewną wizję, którą roztacza, i książka jest zupełnie inna. I ja mam wrażenie, nie obraźcie się Państwo, ci wszyscy, którzy kochacie fundację, jest ona dla Was czymś takim bardzo, bardzo kultowym. Mówię, mam na myśli fundację w wydaniu książkowym. Ja mam jednak wrażenie, że fundacja się mocno zestarzała przez te 70, czy właściwie 80 lat. Zestarzała się i pewne wątki tutaj podkręcone w serialu robią dobrze tej opowieści. Inne oczywiście nie za dobrze. Mówiąc szczerze, ten serial skłonił mnie do tego, żeby do Fundacji Asimowowskiej zajrzeć. To się w dalszym ciągu czyta nieźle, ale to, co jeszcze w latach 80. ryło banie, to znaczy ta wielkość, ta wizja, potęga, to się wtedy wydawało niesamowite. Dzisiaj już wcale takie niesamowite się nie wydaje. Po prostu ogrom nakładów, ilości, mówię o tytułach, wydawanych książek, bardzo podobnych, a czasami mało podobnych, w każdym razie traktujących o szerokim kosmosie, o wielkich, wielkich przestrzeniach, to wszystko sprawiło, że dzisiaj no, ta wizja Asimowa nie powala. I być może to odświeżenie w postaci filmu dobrze robi tej opowieści, bo on, reżyser tego filmu, scenarzysta, oni sprawili, że opowieść Asimowa nabiera dodatkowego oddechu, nabiera pewnej takiej no nowości, tak to powiedzmy, a w każdym razie takiego spojrzenia, jakiego byśmy dzisiaj oczekiwali po opowieści, która traktuje o Imperium Galaktycznym, bądź co bądź. I to tyle. No, mam nadzieję, że nikogo nie zniechęciłem do lektury fundacji, bo warto, ale warto też pomyśleć, że świat się zmienia bez wątpienia, że tak sobie zrymuje. Dobrze czy źle, to w każdym razie czytajcie Państwo fundację i oglądajcie Państwo fundację i nie wkurzajcie się na te niektóre wątki, które mogą rzeczywiście Państwa przynudzić.
Tak, to są seriale. Trzeba pamiętać, że zawsze się znajdzie taki serial, w którym ktoś chciał to czy owo przeciągnąć z powodów takich, żeby dobić na przykład do wymaganej liczby odcinków i tak dalej, o tym jeszcze będziemy rozmawiać, Marku, a co za tydzień? Za tydzień no kolejna ciekawa rzecz, bo w ogóle wkraczamy na taki, w taki okres, który zdaniem części komentatorów, znaczy wkraczamy w okres, to pewnie się uwydatni dopiero za jakiś czas, ale zaczyna się strajk scenarzystów, znaczy zaczął się strajk scenarzystów, aktorów, to Hollywood rzekomo tam się trzęsie w posadach, idzie o wielkie interesy i różnego typu zdarzenia. My o tym chyba powiemy, ale może nie dzisiaj. I ciekawi mnie to, czy to się wszystko odbije w jakiś sposób na tym, o czym my będziemy rozmawiać w następnych odcinkach. Nie chodzi mi o to, co się wydarzy za kilka tygodni, ale wiesz, na przykład w przyszłym roku, bo niektórzy już wieszczą, że filmów po prostu nie będzie. Z drugiej strony one są często tak złe, że może by było lepiej, jakby było ich mniej, a byłyby dobre.
No właśnie chciałem powiedzieć, Piotrze, że ja tak z przekąsem powiem, że część scenarzystów powinna już strajkować do końca życia. Natomiast części rzeczywiście bym odpuścił, bo no, ja mam wrażenie, że amerykańska popkultura cierpi na nadmiar. Zdecydowanie na nadmiar powstaje, przecież nie jest wina scenarzystów, ktoś tam ma ssanie na to, w związku z tym te wszystkie platformy streamingowe, ci wszyscy dystrybutorzy, oni po prostu produkują tych filmów na kopy, potem je zawieszają, wyrzucają do kosza i to niestety niedobrze robi temu wszystkiemu, co do nas dociera. Niemniej jednak, Piotrze, za tydzień będziemy omawiać serial, który ma dużą zaletę z mojego punktu widzenia. Ma początek, środek i koniec. I mam nadzieję, że zdecydowany koniec to już jest.
Ponoć nie do końca właśnie.
Wiadomo, oczywiście trzeba będzie zmonetyzować sukces. No dobrze, okej, w porządku.
Znaczy, ja nawet nie wiem, czy on się skończył, bo to zakończenie było takie dość dziwne.
Właśnie o to chodzi, że ono było. Właśnie tak? Ja lubię seriale, które się nie kończą tak, że dają ci w łeb i już wszystko wiesz.
Ale z tego, co a nie powiemy wam, o co chodzi, ale dodam tylko, że czytałem o tym i okazało się, że nawet aktorzy, którzy w tym grali, nie byli do końca pewni, czy to się kończy tak, jak inne się kończą, na przykład Czterej Pancerni. Ale o tym już za tydzień.
Ale my chyba, Piotrze, nie podaliśmy tytułu za tydzień.
A nie będziemy podawać specjalnie.
Okej, dobra. Aluzję poniał. W takim razie do usłyszenia, Piotrze, za tydzień.
Do usłyszenia, hej, hej.